i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Królowo Polski, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, zdrowaś Maryjo, łaski pełna z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, we wszystkich naszych intencjach, które mamy w swoich sercach, a teraz chcemy przedstawić pod Twoją obronę,
uciekamy Cię,
Święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebami, oczami złych przygód, racz nas zawsze bawić, Panna chwała. Błogosławi nas przeor Jasnej Góry, ojciec Roman Majewski.
Bóg zapłać ojcu Januszowi za dzisiejszy apel. Chcemy, aby to błogosławieństwo spoczęło na wszystkich, którzy mają ten święty, dobry nawyk, aby w tej godzinie łączyć się z Jasną Górą, aby być razem z nami tu, na tym miejscu przed cudownym obrazem naszej Matki i Królowej. Wszystkim za to bardzo serdecznie dziękuję, za tą wierność. Również i wadowicom z księdzem Infułatem na czele, za tą wierność w modlitwie dziękczynnej za Jana Pawła II. I księdza Infułata Jakuba poprosimy teraz, aby nas tu wszystkich pobłogosławił, wszystkich zgromadzonych i wszystkich łączących się z nami.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Była to transmisja apelu jasnogórskiego Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy również ojców Paulinów, stróżów Jasnej Góry. Drodzy Państwo, już za chwilę w naszym programie informacje dnia i połączenie z warszawskim oddziałem telewizji Trwam. Następnie w telewizji Trwam o 21.40 polski punkt widzenia, a w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Ja już się żegnam, życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Niespełna pół godziny trwało dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury dotyczące koncesji dla telewizji Trwam na naziemne nadawanie cyfrowe. Przewodnicząca komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO nie dopuściła do dyskusji i poddała pod głosowanie dezyderat zobowiązujący premiera do kontroli procedur przyznawania miejsca na multipleksie. Wśród zamieszania projekt dezyderatu został odrzucony.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dziś posłowie mieli zająć się dezyderatem, który zgłosił poseł Andrzej Dąbrowski z Solidarnej Polski.
Chodziło o to, aby zobligować prezesa Rady Ministrów do kontroli procedur i sposobu przyznawania miejsca na multipleksie.
Przewodnicząca komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO dezyderat skierowała do Biura Analiz Sejmowych, dla którego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okazuje się być urzędem stojącym na równi z rządem.
Umiejscowienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w odrębnym 9 rozdziale Konstytucji pozwala uznać Radę za odrębny organ konstytucyjny postawiony poza schematem trójpodziału władzy. Nie można uznać jakiejkolwiek zależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od prezesa Rady Ministrów i administracji rządzącej.
Uznałam, że ta opinia powinna być dla nas wiążąca.
Jednak tę opinię w jednym momencie sprawnie obaliła poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski. Przywoływała ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
W artykule 6 ustęp 2 mamy wyznaczone zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I proszę Państwa, w pierwszym punkcie już jest powiedziane, do zadań Krajowej Rady należy w szczególności projektowanie w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.
Choć wcześniej do zadawania pytań zgłosili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Pani poseł Pawłowicz Sobecka.
To przewodnicząca komisji szybko, bez skrupułów, nie bacząc na prośby posłów, dezyderat poddała pod głosowanie.
Zarządzam głosowanie. Kto z
pani przewodnicząca, mam inne zdanie. Chciałam przedstawić inny pogląd prawny niż was i bardzo proszę o udzielenie mi głosu.
Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem dezyderatu?
Pani nie ma prawa zaproponowanego głosowania, dopóki nie przedstawimy opinia was.
Kto z pani panów posłów
proszę
jest za
udzielenie głosu, ponieważ chcę przedstawić inny pogląd prawny niż ten, który zaprezentowano w opinii BAS. Proszę o udzielenie mi głosu.
Mimo zrozumiałego oburzenia wielu posłów, przewodnicząca komisji chciała doprowadzić do odrzucenia dezyderatu.
Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem
formalne?
Proszę o przerwę.
Nie będzie.
Proszę. Bardzo proszę, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o 5 minut przerwy.
Kto jest przeciw?
To jest demokracja. O tak, zobaczcie państwo, tak
marksizm
wygląda niedopuszczanie do przedstawienia głosu.
I leninizm na tej sali.
Ostatecznie przewodnicząca Śledzińska-Katarasińska dopięła swego.
Ja za? Zero, tak? No. A jeden głos był pan poseł Dąbrowski.
I 14 głosów przeciwnych.
Po raz kolejny pani przewodnicząca zachowała się w sposób skandaliczny. Ja wiem, że ma doświadczenie z tamtych czasów słusznie minionych, bo jej biografia jest doskonale znana i jest dla tamtego systemu słusznie minionego bardzo zasłużoną osobą.
Komentuje dzisiejszą komisję poseł Jadwiga Wiśniewska z PiS. Zachowanie przewodniczącej pokazuje, że Platforma nie chce dążyć do prawdy, dodaje poseł Elżbieta Kruk i zapowiada, że to jeszcze nie koniec walki o niezależne media.
Ja za chwilę idę, piszę wniosek kolejny o posiedzenie Komisji Kultury w tej sprawie.
Nie możemy bowiem dopuścić do tego, żeby niezależne media były Polakom odbierane.
Ja bym apelował, żeby ludzie sami wyciągali wnioski, obserwując rzeczywistość. Także dzisiaj sami my musimy samodzielnie myśleć. To jest zamykanie ust, czekamy, kiedy będzie zamykanie do więzień.
Komentował dzisiejszą komisję ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Za 2 tygodnie połączone Komisje Kultury i Kontroli zajmą się ponownie zleceniem Najwyższej Izbie Kontroli sprawdzenia procesu koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Jest już 1 432 000 podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko pozbawieniu telewizji trwa możliwości naziemnego nadawania cyfrowego. To efekt ogólnopolskiej akcji poparcia dla jedynej ogólnopolskiej katolickiej telewizji, która stara się o umieszczenie swojego sygnału na multipleksie. Przypomnijmy, 1 432 000 podpisów w sytuacji, gdy przewodniczący Rady Jan Dworak twierdził wczoraj na posiedzeniu komisji, że telewizję Trwam ogląda około 6 000 osób. I jeszcze jedna informacja. W sobotę w Warszawie o godzinie 13 pod gmachem Sejmu rozpocznie się marsz w obronie telewizji Trwam i wolnych mediów. Jak głęboko może dotknąć kogoś tak zwane zapalenie wyobraźni? Okazuje się, że bardzo głęboko, zwłaszcza jeśli chodzi o posła Platformy Obywatelskiej. W poniedziałek rzecznik klubu PO Paweł Olszewski na Twitterze obraził dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, powtarzając medialne kłamstwo sprzed wielu lat o rzekomym posiadaniu luksusowego Maybacha. Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska chcą, by poseł PO został za te słowa ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej.
Paweł Olszewski, poseł Platformy Obywatelskiej, pełni też ważną funkcję rzecznika klubu. Zawsze gotowy do skomentowania przed kamerami każdej sprawy. Ten dość młody jeszcze poseł, który w opinii i dziennikarzy, i części posłów szczególnie wyczulony jest na swoją karierę, ostatnio zajął się ocenianiem osób duchownych, a zwłaszcza ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Na Twitterze pisał o panu dyrektorze Rydzyku, że jeździ Maybachem w wersji podstawowej. Zapytaliśmy posła, który swego czasu zasiadał w jednej z komisji śledczych, skąd powziął wiedzę o tym, że ojciec Tadeusz Rydzyk jeździ Maybachem.
Były doniesienia medialne między innymi w Gazecie Pomorskiej, które w żaden sposób nie były sprostowane zgodnie z prawem prasowym.
I tu poseł mija się z prawdą, bo opowieść o Maybachu ojca Tadeusza Rydzyka jest kłamstwem, tak jak i kłamstwem jest to, że informacja ta nie była dementowana. Publikacja Gazety Pomorskiej była manipulacją od samego początku. Redakcja po dziś dzień jej nie sprostowała i nie przeprosiła za nią, mówi ojciec Jan Król.
Jeden z redaktorów, ja już teraz nie pamiętam, który powiedział mi, proszę pana, czy się to komuś podoba, czy nie, jeżeli coś się powtórzy kilka razy, staje się faktem. Otóż jest to wierutne kłamstwo. Ojciec dyrektor jest zakonnikiem, jako zakonnik nic nie ma. Wszystko, co ma, należy do zgromadzenia, a nie do niego prywatnie. Po prostu nie ma nic. Mało tego, pełniąc tyle różnych funkcji, nigdy nie otrzymał za to wynagrodzenia. A tych funkcji jest bardzo wiele, więc to jest kłamstwo. I ci, którzy, że tak powiem, zaczęli kłamać na ten temat, nigdy tego kłamstwa nie sprostowali.
Najwyraźniej ten fakt medialny, który stał się wiele lat temu symbolem prowadzonej od dawna kampanii oszczerstw przeciw Radiu Maryja i ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, nadal działa na wyobraźnię posła Pawła Olszewskiego. Słowa Olszewskiego wpisują się również w toczącą się właśnie walkę Platformy Obywatelskiej o zablokowanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie, przyznaje Przemysław Wipler z PiS.
To jest solą w oku, to boli, że bez komercji, bez dużych pieniędzy z reklam, bez schlebiania niskim gustom da się w Polsce ambitną telewizję utrzymywać, która realizuje misję publiczną. I to jest coś, co boli i to jest podstawą do poważnych ataków.
Przedstawicielom partii rządzącej w Sejmie ciężko przez gardło przechodzą takie słowa jak ojciec czy ksiądz. Zamiast tego mamy pan dyrektor, czy jeszcze inne bardziej dziwaczne kombinacje, jak te przewodniczącej Komisji Kultury Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej.
Pan ojciec, ksiądz dyrektor.
Sprawa posła Pawła Olszewskiego trafiła do Sejmowej Komisji Etyki i Spraw Poselskich. Zgłosiły ją kluby Solidarnej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości.
W sprawie odmowy miejsca na cyfrowym multipleksie będzie poświęcony także program Bliżej redaktora Jana Pospieszalskiego w TVP3, gościem którego będzie dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W programie miał także uczestniczyć przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie. Zapraszamy na godzinę 22.30 do TVP3. Prawie 1 400 000 podpisów, tyle w ciągu blisko 2 miesięcy zebrała Solidarność pod wnioskiem o referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Szef związku Piotr Duda spotkał się dziś z klubami parlamentarnymi PiS, Solidarnej Polski i SLD. Do wydłużenia wieku emerytalnego nakłania Komisja Europejska. W tak zwanej Białej Księdze zaleca, by kraje Unii powiązały wiek emerytalny z oczekiwaną długością życia, ograniczyły wcześniejsze emerytury i wyrównały wiek emerytalny.
Zapowiedź zmian w systemie emerytalnym wywołała ogromne poruszenie w społeczeństwie. Owocem tego poruszenia jest dzisiejszy wniosek złożony przez Solidarność. Potrzebna jest szeroka dyskusja na temat emerytur oraz przygotowanie całego pakietu ustaw, które dadzą Polakom pewną przyszłość, podkreśla Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.
To nie jest tak, że tylko i wyłącznie podniesienie wieku emerytalnego jest panaceum na to, co się dzieje w systemie emerytalno-rentowym.
Referendum popiera opozycja, mówi Mariusz Błaszczak, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.
My uważamy, że mechaniczne podwyższanie wieku emerytalnego służy tylko temu,
żeby ograbić emerytów z ich świadczeń.
Swoje wsparcie zadeklarowała również Solidarna Polska, mówi poseł Beata Kempa.
W całej rozciągłości popieramy wniosek Solidarności i tych wszystkich osób, czyli ponad miliona osób, które podpisały się pod tym.
Wsparcie dla pomysłu Solidarności wyraziła również Lewica. SLD zbiera podpisy pod podobnym wnioskiem. W dyskusji o zmianach w systemie emerytalnym PSL jako koalicjant delikatnie, ale sprzeciwia się propozycjom premiera. Nie wyklucza jednak poparcia referendum, gdy PO dogada się z ruchem Palikota, mówi poseł Eugeniusz Kłopotek.
Chyba że mówię, no będzie jakiś układ z Palikotem, no ale na to już nie mam rady. Wtedy być może, nie wiem, być może trzeba będzie pomyśleć o tym referendum.
PO zdaje się jednak być pewna swego i nie ma zamiaru pochylać się nad wnioskiem Solidarności.
Parlament był niedawno wybierany. Reforma emerytalna była przedmiotem też debaty przed wyborami. Trzeba jakoś do niej podejść i muszą zdecydować ostatecznie politycy.
Dla posła Ireneusza Rasia z PO sprzeciw PSL nie jest dużym problemem.
Mamy same dobre doświadczenia z współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym i zapewniam, że w tej kwestii również sobie damy radę.
Premier dziś stwierdził, że nie ma potrzeby organizowania referendum, a sam pomysł jest nieodpowiedzialny. Pytanie zaproponowane przez związkowców Donald Tusk określił jako nie do końca odpowiadające problemom, przed jakimi stoi Polska i idzie za głosem Komisji Europejskiej. Ta opublikowała tak zwaną Białą Księgę Emerytur i zaleca, by kraje Unii promowały dłuższą pracę, powiązały wiek emerytalny z oczekiwaną długością życia, ograniczyły dostęp do wcześniejszych emerytur oraz wyrównały wiek emerytalny. W 2008 roku na jednego emeryta przypadały 4 osoby pracujące. Do 2060 będzie to już tylko 2 osoby. Polska rzeczywiście stoi przed ogromnym problemem demograficznym. Jest on jednak spowodowany wieloletnim brakiem polityki prorodzinnej i tu w Europie także jesteśmy na szarym końcu.
A Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, będzie gościem dzisiejszego programu Polski Punkt Widzenia. Donald Tusk debatuje z klubami parlamentarnymi nad rządowym projektem wydłużenia wieku emerytalnego. Konsultacje z politykami to liczenie głosów, bo od pomysłów PO wciąż dystansuje się PSL. Premier debatuje z politykami, ale wciąż to nie konsultacje społeczne.
Premier Donald Tusk stara się odrabiać straty. Po zarzutach o brak konsultacji w sprawie akta, które mocno niekorzystnie odbiły się na sondażach Platformy Obywatelskiej, szef rządu konsultuje reformę emerytalną, ale na razie z klubami parlamentarnymi.
Jestem gotów spotkać się z każdym klubem parlamentarnym.
We wtorek wieczorem spotkał się z koalicjantem, a dziś z lewą stroną opozycji, ruchem Palikota i Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
Argumenty zostaną wysłuchane, ale to nie oznacza, że zostaną przyjęte.
Mówił przed spotkaniem Leszek Miller. Ale SLD ma swój pomysł na sprawę emerytur. Lewica proponuje referendum z 2 pytaniami. O podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia oraz o zgodę, by to staż pracy, a nie wiek, decydował o przejściu na emeryturę. Pomysł referendum premier Tusk odrzuca. Tak jak reformy w obecnym kształcie odrzuca prawicowa opozycja. Mimo to Prawo i Sprawiedliwość spotka się z premierem we wtorek o 8:30 rano.
Akta pokazało, że jak się naciśnie i mocno żąda, to się Donald Tusk cofa.
A Solidarna Polska dzień później o 16:00.
Chcemy podczas tego spotkania jako klub parlamentarny przeanalizować tą propozycję, którą przedstawił premier. Odnosimy się do niej sceptycznie, jesteśmy przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, ale chcemy wysłuchać tych argumentów, które ma premier. Chcemy też przedstawić pytania do pana premiera w tej sprawie.
Premier spotyka się z politykami, ale co do podniesienia wieku emerytalnego, kompromisu nie będzie. Tusk zapowiadał to już wielokrotnie.
To jest decyzja, którą ktoś wreszcie musi podjąć.
W Polskim Stronnictwie Ludowym nie wszyscy chcą zagłosować za podniesionym wiekiem emerytalnym. Premier szuka zatem szerszego poparcia i wstępną gotowość do głosowania za ustawą znalazł w partii swego niedawnego kolegi z klubu.
Co niektórzy z polityków Platformy wierzą w to, że Palikot poprze. Ale jak poprze, na pewno nie za darmo.
Nieoficjalnie mówi się, że kartą przetargową dla ruchu Palikota będzie ustawa o in vitro, szeroko dostępnym i refundowanym. Dogadywanie się z innymi klubami co do reformy emerytalnej, czy spotkanie z parlamentarną grupą kobiet, składających się głównie z posłanek Platformy Obywatelskiej.
Cześć, już mi się głowy.
To jednak wciąż nie dialog ze społeczeństwem, którego domaga się Piotr Duda, szef Solidarności.
My naszego protestu nie zatrzymujemy, chcemy na te tematy nie tylko konsultować się, ale także przede wszystkim negocjować.
I dla premiera byłoby lepiej rozmawiać właśnie ze stroną społeczną niż z klubami parlamentarnymi, uważa dr Bartłomiej Biskup, politolog.
Raczej konsultowałbym na przykład z komisją trójstronną, ze związkami zawodowymi, z organizacjami społecznymi, pracodawców, ale też pracowników.
A takie konsultacje z pewnością byłyby znacznie trudniejsze niż z posłami, którzy jeśli za odpowiednie głosowanie nie otrzymają od partii rządzącej legislacyjnych grantów, to i tak zostaną przegłosowani.
Sukces Polonii amerykańskiej. Po długiej kampanii protestów agencja prasowa Associated Press zabroniła swoim dziennikarzom używania określenia polskie obozy śmierci. To efekt działań polonijnej organizacji Fundacja Kościuszkowska. Polacy mieszkający na emigracji domagali się, aby agencja zaprzestała używać kłamliwego określenia polskie obozy śmierci w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce w czasie II wojny światowej. Agencja zmieniła swoją instrukcję pisania depesz, nakazując w niej, by zamiast pisać polskie obozy śmierci, używać sformułowania obozy śmierci w okupowanej przez nazistów Polsce.
Amerykańska Polonia walczy o prawdę historyczną i dobre imię Polaków. Polonijna organizacja Fundacja Kościuszkowska zorganizowała akcję zbierania podpisów pod petycją do agencji prasowej Associated Press. Polacy mieszkający na emigracji domagali się, by agencja zaprzestała używać kłamliwego określenia polskie obozy śmierci w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce w czasie II wojny światowej. Agencja zmieniła swoją instrukcję pisania depesz, nakazując w niej, by zamiast pisać polskie obozy śmierci, używać sformułowania obozy śmierci w okupowanej przez nazistów Polsce. Agencja nie zdecydowała się jednak, by pisać, że były to obozy niemieckie. Z serwisu agencji Associated Press korzysta ponad 1700 gazet i ponad 5000 stacji radiowych i telewizyjnych w USA. Pod wpływem protestów Polonii zakaz używania określenia polskie obozy śmierci i polskie obozy koncentracyjne wydały wcześniej dzienniki The Wall Street Journal, The New York Times i San Francisco Chronicle oraz portal internetowy Yahoo. Prezes Fundacji Kościuszkowskiej zapowiedział, że akcja zbierania protestacyjnych podpisów będzie kontynuowana do chwili, aż wszystkie amerykańskie media zaprzestaną używania błędnego i obraźliwego dla Polski sformułowania.
I przed nami jeszcze kilka słów o pogodzie. Noc z opadami śniegu prawie w całej Polsce, oprócz Podlasia i Podkarpacia. Mroźno, minus 15 stopni na Podlasiu, minus 14 na Podkarpaciu, minus 9 w centrum i w Małopolsce, minus 6 na Dolnym Śląsku, minus 2 w Wielkopolsce, do minus 1 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny, ciśnienie 1007 hektopaskali. W piątek zachmurzenie duże, w Świętokrzyskim i w Małopolsce opady śniegu. Termometry wskazywać będą od minus 3 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu, minus 2 w Małopolsce, 2 na Pomorzu i w centrum, 3 w Wielkopolsce, do 4 w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju z kierunków zachodnich, na wschodzie z kierunków południowych. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A już za chwilę program Polski Punkt Widzenia i my jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 22.30 do TVP Info, na program redaktora Jana Pospieszalskiego Bliżej, który będzie poświęcony sprawie odmowy telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. I to wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Zanim rozpoczniemy rozmowy niedokończone, pozwólcie Państwo, że zwrócimy się ze szczerymi podziękowaniami do wszystkich naszych ofiarodawców, a teraz szczególnie do następujących osób. Z Chełmży są to Państwo Lidia Chojnacka, Agatka i Łukasz Pieczewscy, Ewa Józef, Bernard Pieńczewscy, z Chmielnika Anna Rasała, natomiast z Chmielnika Rzeszowskiego Janina Dziura, Maria Stanisław i Piotr Dziura, Helena Fuglewicz, Maria Edward Jaworscy, Stanisława Kaplita, Krystyna i Józef Lampart oraz Władysława Płodzień. Dla wszystkich Państwa, naszych ofiarodawców, szczególnie tych tutaj teraz przed chwilą wyczytanych, jak i anonimowych, dedykujemy następującą piosenkę.
wszystko pachnie i rośnie, a ja powiem tak. Mój miły, nie bądź zły, liczysz się tylko ty. Te pierniki w kształcie serc, zjedz na zdrowie, jeśli chcesz. Czas niesie racje swe. Siedzi zły, tam mu krople wina. Ciasto pies dojrzewa, za oknami mrok śpiewa. Chłopcu smutno, a szkoda, ale mówię wciąż. Mój miły, nie bądź zły, liczysz się tylko ty. Te pierniki w kształcie serc, zjedz na zdrowie, jeśli chcesz.
Dwudziesta pierwsza 44. Czwartek, 16 lutego 2012 roku. Rozmowy niedokończone. Witam gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce. To temat naszego dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pani mecenas Elżbieta Barys. Witamy gorąco i serdecznie.
Cześć Boże.
Jest również obecny z panią mecenas w naszym studiu. Tym samym również razem z nami pan Cezary Burzyński, członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, KGHM, Oddział Zakłady Górnicze Rudna w Polkowicach.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Panią mecenas, prosimy o podsumowanie naszej pierwszej części, jak również o dopowiedzenie tego, co w wyniku rozmów niedokończonych zostało niedokończone i niedopowiedziane w pierwszej części, a wiemy, że takich spraw wiele przypomniało się. I następnie pana Cezarego Burzyńskiego poprosimy o swój własny komentarz do sytuacji, którą on obserwuje jako wieloletni pracownik zakładów górniczych. Prosimy pani mecenas.
Sprawy niedokończone pewnie zostaną jeszcze po tej audycji, ponieważ jest to tak ogromny temat i każda dziedzina wymagałaby takiego jednego właściwie prawie że programu, że tylko żeby jeszcze uzupełnić może krótko bardzo te wszystkie kwestie, o których mówiliśmy, tej dehumanizacji i co i kto ją niesie do życia społecznego, to można by powiedzieć, że sam proces globalizacji i proces tego korporacjonizmu, który właściwie rozpoczął się od kolonizacji przez Wielką Brytanię, wszystkich różnych innych państw, to już wtedy zaczął funkcjonować korporacjonizm i dzisiaj właściwie skutki tego obserwujemy na co dzień. Człowieka traktuje się jak towar. Jest nawet specjalna nauka, która nazywa się McDonaldyzacja, czyli tak jakbyśmy byli w barze samoobsługowym. Pan George Ritzer napisał nawet taką książkę McDonaldyzacja społeczeństwa. I tutaj wyraźnie jak człowiek jest ustawiany w tej globalizacji. Otóż jako pracownik to już powiedzieliśmy, ma pracować szybko, sprawnie i za małe pieniądze. Ma być przeciętny, nie ma mieć szerokiego pola widzenia na różne sprawy ani społeczne, ani polityczne, ani szerzej zagraniczne. Ma po prostu wykonywać to, co mu każą. I za dużo myśleć nie ma. Nie ma być specjalnie wykształconych, dlatego panowanie nad szkolnictwem, nad programami szkolnymi jest też głównym celem tej władzy, która wymyśliła ten nowy porządek świata. Zatem, ponieważ taki człowiek, który jest niewykształcony, przeciętny, no on nie ma wymagań, on nie ma szerszych wymagań ani co do kultury, ani do wielu różnych dziedzin, które normalnie człowiek powinien w swoim życiu mieć i powinno to być osiągalne. Mówiliśmy też, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, o kwestie bezpieczeństwa człowieka w państwie. Mówiliśmy również o tym, dlaczego tak się dzieje i to widzimy już w skali globalnej, że to się dzieje. A otóż dzieje się to przez tak zwaną harmonizację prawa, czyli dążenie do tego, żeby unifikować prawo dla wszystkich państw. I wtedy można swobodnie, szerzej wykonywać te działania, bo kiedyś ci, którzy wymyślili ten nowy porządek świata, oni działali tylko wobec jednego państwa. Albo poprzez zabór, albo poprzez inne rzeczy. Natomiast teraz poprzez tą harmonizację prawa w tych dużych strukturach, takich jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone, można oddziaływać od razu na wiele państw. I ta harmonizacja prawa idzie bardzo daleko, bardzo ingeruje także w życie człowieka. Oczywiście w stopniu negatywnym, czyniąc go właśnie takim przedmiotem tej manipulacji, która się odbywa. No i musimy jednoznacznie powiedzieć, że jeżeli się nie sprzeciwimy tym działaniom, no to może być za chwilę za późno, bo zaczną nam być odcinane pewne rzeczy, do których jeszcze dzisiaj mamy dostęp. Takim przykładem na przykład jest ta umowa ACTA, bo to nie tylko są sfery gospodarcze, ale także głównie chodzi o inwigilację i infiltrację informacji, która docierać będzie do człowieka. O to głównie chodzi, żeby on był manipulowany również przez to medium, tak jak jest internet, i żeby nie miało dostępu do prawdy niezależnej. To może tyle na razie, ponieważ radiosłuchacze również słuchali tej pierwszej części, tej szerszej części i być może wiedzą, jeszcze tylko krótko powiem, że to zostało wymyślone już w XVIII wieku przez Weishaupta i potem następców Marksa i tych wszystkich komunistów, którzy przejęli te cele, bo zawsze działanie wobec społeczeństwa jest długofalowe. I to nigdy nie kończy się na jednorazowym działaniu. I oni doskonale wiedzieli, że to trzeba zaplanować długofalowo, zmieniać także sposób działania w zależności od potrzeb. I w tym 1976 roku, jak powstała ta Loża Iluminatów w Bawarii, 1776, jak powstała ta Loża Iluminatów, ona przejęła prawie 1/3 masonów z innych lóż państw. No i wtedy zostało już kształtowane konkretne zadania, jakie mają być wykonane wobec ludzkości całego świata i w jakich kierunkach to ma iść. Po pierwsze, opanowanie szkolnictwa, finansów, wpływ na odbiór faktów historycznych, żeby można nimi było manipulować, co widzimy dzisiaj, na psychologię, medycynę, żeby sprawować kontrolę nad życiem, nad żywnością. To możemy nawet zacytować tutaj takiego że powiedziano właśnie w ONZ-cie, że żywność to władza. Poprzez żywność można kształtować zachowania ludzi. I to widzimy, że można, prawda? Także poprzez żywność. Także, proszę Państwa, tych zagrożeń jest tyle, że właściwie trzeba by było o każdej tej dziedzinie wymieniać. Religia, przede wszystkim zniszczyć religię, zniszczyć rodzinę. To jest ważne. Rodzina już nie ma być tą podstawową komórką. Tam nie ma się kształcić. Informacja ma dopływać z zewnątrz i taka, jak się chce. Ta infiltrowana, która tylko może docierać. No to są te główne cele. I jak popatrzymy na przestrzeni tych stuleci, to one są wprowadzane w życie bardzo konsekwentnie. Bardzo konsekwentnie. W tej chwili następuje takie jakby przyspieszenie już tego wszystkiego. I to się dzieje tutaj i teraz na naszych oczach w odniesieniu do różnych dziedzin życia społecznego.
Pani Elżbieta Barys, mecenas. W tej części pierwszej, i o to bym jeszcze poprosił, pani wyszczególniła, w czym wyraża się ta dehumanizacja. To jest, myślę, bardzo ważne, by gdy rozmawiamy o procesach dehumanizacji polityki społecznej, zauważenie, że to już od 1776 roku długofalowa działalność, by uderzyć w rodzinę, szkolnictwo, finanse, w historię, też w psychologię i tutaj oddziaływać na człowieka, kontrolując bądź też wywołując jego różnego rodzaju stany psychiczne i lękowe, też dając mu poczucie szczęścia, też medycyna, czyli zdrowie, życie, żywność i religia. Jeszcze te wymiary, w czym wyraża się dehumanizacja?
Są takie wyznaczniki dehumanizacji. W ogóle słowo dehumanizacja to jest odczłowieczenie. To jest, szerzej można powiedzieć, że to jest zanikanie głębszych wartości humanistycznych w osobowości człowieka. W czym ona się przejawia w naszym życiu? Po pierwsze, w uprzedmiotowieniu stosunków międzyludzkich. Nigdy nie są to jakieś relacje osobiste, tylko jakieś zadania, jakiś przedmiot. Anonimowość życia, mimo że wzrasta stale współzależność podmiotów, i to widzimy, że ta współzależność jest, ale mimo wszystko ten człowiek jest traktowany jako anonimowy. Także odchodzenie od kryteriów etycznych na rzecz pragmatycznych, a może niekoniecznie nawet tylko pragmatycznych, tylko idąc dalej jeszcze tych najgorszych. Życie w lęku, i to mówią właśnie iluminaci też, że trzeba po prostu straszyć. Albo kryzysem, trzeba wywołać odpowiedni kryzys, albo globalną katastrofą, jeżeli chodzi o emisję CO2. Wtedy można w różny sposób ludźmi manipulować. To są też takie rzeczy bardzo istotne. No i także straszenie, że tej pracy nie będzie, bo wytwory pracy ludzkiej będą się obracały przeciwko człowiekowi, co jest właściwie zupełnie sprzeczne z tym, co powinien, co człowiek powinien być twórczy, człowiek powinien robić to dla innych, a nie wyłącznie dla siebie. Teraz wykorzystanie, następny taki wyznacznik, to wykorzystanie rozwoju materialnego do panowania nad innymi. No to już widzimy jako oczywistość. Także taka instrumentalizacja postaw wobec pracy, czyli zanikanie twórczego i osobistego stosunku do pracy. Masz być tym mechanicznym pracownikiem, który wykonuje określone czynności, nie masz za dużo myśleć, do czego to jest potrzebne, co się z tym dzieje. Niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że robią coś złego. Nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, co w tym jest, co on robi, bo on ma, siedzi i tylko ma na przykład wkładać jakiś produkt, prawda? I on ani nie zna jego składnika, ani po prostu nie wie, a to jest coś, co człowiekowi drugiemu szkodzi. No i o to chodziło, żeby taką instrumentalizację, jeżeli chodzi o pracę, ten człowiek nie ma wiedzieć, on ma wykonywać i na tym się jego rola kończy. No i komercjalizacja całego otoczenia człowieka. No to jest nas takim ostatnim wyznacznikiem, który jest oczywisty i go widzimy, że zaczyna się, próbuje się wszystko komercjalizować. No nawet świętości, Kościół, religię, prawda, no wszystko próbuje się sprawiać. Jest święto kościelne, to się robi jarmarki różne tam, prawda, te gadżety i te rzeczy, no to przecież też obserwujemy. No i do tego sprowadza się ta właśnie, ta nauka, która mówi o tej McDonaldyzacji społecznej, czyli o tym człowieku, który funkcjonuje, przecież nawet jeżeli chodzi o ubiór człowieka, prawda, się tworzy te sieci, tą jednolite, w każdym państwie te same rzeczy, no nie ma te, żeby pozbawić człowieka tego indywidualizmu w najmniejszym stopniu, nawet w ubiorze. Nawet w ubiorze. W żywności mu się narzuca, co ma jeść, prawda? W ubiorze mu się narzuca, co ma jeść. Jak ma traktować wszystkie rzeczy, które kiedyś były dla niego święte i zupełnie do czego innego służyły w jego tradycji, a teraz ma to traktować właśnie tak. No i to jest ta dehumanizacja, która no, pogłębia się bardzo mocno się pogłębia i to widać. No i oddzielenie człowieka, ta infiltracja tej niezależnej prawdy, no to jest, jeżeli chodzi o media, bo również media opanować, to był też cel i to widać, że to się dzieje, że to powtarzają nawet pracownicy takich gazet jak New York Times, jak NBC News, no oni mówią o tym, że w jaki sposób to jest infiltrowane, jak oni się czują tam pracując, ale to jest wszystko wymuszone, że ten człowiek nie może, uzależniony jest w jakiś sposób od tego pieniądza, to on nie może się z tego wyzwolić. On wie, że on robi źle. On wie, bo on wie, że on kłamie w żywe oczy, bo mówi ten właśnie szef personalny New York Timesa, kłamie w żywe oczy, oszukuje ludzi, oszukuje swój kraj. Czuje się jak intelektualna prostytutka. No ale to robię, prawda? Robię to. I to jest też tragedia ludzi, właśnie takich myślących, no ale może powiedzieć nie, tak jak powiedział ten pracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak zrezygnował, że już nie będzie dalej narodom i państwom pokazywał, jak się mają zniszczyć, prawda, jak się mają zniszczyć. Także, że te wszystkie rzeczy są bardzo istotne i jeżeli nie podejmiemy takiej, tak,